Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Why Greatness Cannot Be Planned, The Myth of the Objective to książka popularnonaukowa z pogranicza sztucznej inteligencji, teorii ewolucji i studiów nad innowacją. Kenneth O. Stanley i Joel Lehman podważają w niej powszechne przekonanie, że ambitne osiągnięcia wymagają najpierw jasno określonego celu, a następnie konsekwentnego planu. Ich teza nie brzmi, że wszelkie cele są bezużyteczne. Autorzy rozróżniają zadania, których droga jest znana, od problemów naprawdę przełomowych, gdzie nie wiadomo jeszcze, jakie kroki okażą się potrzebne. W tej drugiej sytuacji sztywna optymalizacja celu może ograniczać poszukiwania. Książka rozwija argument na podstawie badań obliczeniowych, eksperymentów z ewolucją obrazów oraz przykładów z biologii i nauki. Jej celem jest pokazanie wartości otwartej eksploracji, ciekawych rezultatów pośrednich i gotowości do zmiany kierunku. To nie poradnik produktywności, lecz analityczna propozycja innego modelu odkrywania rzeczy nowych. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, paradoks celu pokazuje, dlaczego bezpośrednie dążenie może blokować odkrycie. Centralnym pojęciem książki jest paradoks celu. Autorzy twierdzą, że w przypadku dalekich i nieznanych celów samo mierzenie postępu według podobieństwa do wyniku końcowego może prowadzić na manowce. Dzieje się tak dlatego, że najważniejsze elementy przyszłego rozwiązania często początkowo wcale go nie przypominają. Jeśli poszukiwacz odrzuca wszystko, to nie wygląda jak bezpośrednia poprawa wyniku. Może pominąć narzędzie, metodę albo obserwacje, bez których późniejsze osiągnięcie byłoby niemożliwe. Stanley i Lehman nie kwestionują sensu celów w rutynowych zadaniach, na przykład gdy znane są procedury i kryteria wykonania. Ich krytyka dotyczy sytuacji, w których droga do celu jest ukryta, wieloetapowa i pełna nieoczywistych zależności. Drakokstranew, w takich warunkach cel daje złudzenie kierunku, ale może zawężać uwagę do tego, co łatwe do zmierzenia. Książka przeciwstawia więc prostą logikę optymalizacji logice odkrycia. W optymalizacji wiadomo, co poprawia wynik. W odkrywaniu trzeba najpierw znaleźć rzeczy, które dopiero później ujawnią swoją wartość. To rozróżnienie nadaje argumentowi autorów precyzję i chroni go przed uproszczeniem, że każda forma planowania jest błędem. Po drugie, kamienie milowe są wartościowe. Nawet gdy nie przypominają końcowego rozwiązania, metafora kamieni milowych, czyli stepping stones, wyjaśnia mechanizm stojący za paradoksem celu. Autorzy porównują ambitne poszukiwanie do przechodzenia przez obszar, którego nie da się objąć wzrokiem. Z aktualnego miejsca można dostrzec jedynie kilka możliwych następnych kroków, lecz nie da się wiarygodnie wyznaczyć całej trasy. Właściwy następny krok może wyglądać na boczny ruch, a nawet na odejście od wyobrażonego celu. Jego znaczenie ujawnia się dopiero wtedy, gdy umożliwi kolejne posunięcia. Książka wskazuje, że wiele technologii i idei powstawało dzięki łączeniu wcześniejszych osiągnięć, które same nie były projektowane z myślą o późniejszym zastosowaniu. Nie chodzi tu o pochwałę przypadkowości dla niej samej. Kamień milowy powinien być interesujący, nowy albo otwierający dalsze możliwości, ponieważ wtedy wzbogaca przestrzeń przyszłych działań. Taka perspektywa zmienia ocenę pracy badawczej i twórczej. Zamiast pytać wyłącznie, czy rezultat natychmiast przybliża do deklarowanego produktu lub odkrycia, warto pytać, jakie nowe drogi pozwala on teraz sprawdzić. Autorzy podkreślają tym samym, że użyteczność może być odroczona. Rezultat pozornie marginalny może stać się punktem wyjścia dla osoby, zespołu lub projektu działającego później i w innym kontekście. Po trzecie, poszukiwanie nowości zastępuje ocenę celu eksplorowaniem nieznanych zachowań. Najbardziej technicznym filarem książki jest novelty search, czyli poszukiwanie nowości. To podejście wyrosło z badań autorów nad algorytmami ewolucyjnymi i proponuje inną zasadę selekcji niż nagradzanie rozwiązań najbliższych zadanemu celowi. Zamiast pytać, które zachowanie najlepiej realizuje konkretną funkcję, algorytm premiuje zachowania odmienne od już zaobserwowanych. Dzięki temu badanie nie zatrzymuje się łatwo na rozwiązaniach, które dają niewielką, lecz mylącą poprawę miernika. W złożonych problemach klasyczne podejście może wielokrotnie kierować system ku podobnym ślepym zaułkom, ponieważ wszystkie wyglądają na lokalnie obiecujące. Poszukiwanie nowości wymusza natomiast sprawdzanie różnych obszarów możliwości. Autorzy opisują eksperymenty, w których takie podejście odnajdywało sposoby zachowania trudne do uzyskania przez bezpośrednią optymalizację. Ważne jest, że novelty search nie oznacza całkowitego chaosu ani losowego generowania wyników. Nowość jest oceniana względem historii dotychczasowych odkryć, a więc tworzy presję na różnorodność i eksplorację. Książka wykorzystuje tę ideę.
Aby przedstawić szerszy wniosek, gdy nie znamy struktury drogi do przełomu, lepsze od sztywnego wskaźnika końcowego może być tworzenie systemu,
który systematycznie rozszerza repertuar możliwych rozwiązań. Po czwarte, Peak Breeder ilustruje, jak wspólna, otwarta eksploracja tworzy złożone rezultaty. Peak Breeder.
Internetowy eksperyment związany z badaniami autorów stanowi najbardziej przystępny przykład ich argumentu. Użytkownicy rozwijali obrazy przez wybieranie wariantów, które uznawali za interesujące, bez konieczności odtwarzania z góry wskazanego wzorca. Powstające obrazy mogły być następnie wykorzystywane przez innych jako materiał wyjściowy do dalszych przekształceń. W ten sposób złożone formy wyłaniały się z wielu decyzji podejmowanych lokalnie, przez osoby o różnych zainteresowaniach i bez wspólnej wizji końcowego rezultatu. Znaczenie Peak Breeder nie polega na tym, że dowodzi on możliwości uzyskania dowolnego obrazu bez planu. Pokazuje raczej, że ścieżka prowadząca do złożonego rezultatu może wymagać wcześniejszych form, których nikt nie wybrałby, gdyby od początku oceniał je wyłącznie według podobieństwa do finalnego obiektu. Wartość platformy wynika też z kumulacji. Jeden uczestnik może znaleźć nietypową strukturę, a kolejny dostrzec w niej potencjał niewidoczny dla twórcy. Autorzy przenoszą ten wniosek na kulturę innowacji. Dobrze zaprojektowane środowisko nie musi narzucać jednej wizji, lecz powinno ułatwiać zachowywanie, udostępnianie i rozwijanie obiecujących wyników pośrednich. Peak Breeder konkretyzuje więc abstrakcyjną ideę kamieni milowych i pokazuje społeczną stronę otwartego odkrywania. Na koniec, biologia i instytucje naukowe ujawniają napięcie między selekcją wyników a odkrywaniem możliwości. W tu końcowych rozważaniach autorzy odnoszą swoją koncepcję do ewolucji biologicznej i do organizacji badań naukowych. Ewolucja nie jest w ich ujęciu procesem zmierzającym ku jednej, z góry określonej doskonałości. Dobór naturalny utrzymuje rozwiązania zdolne do przetrwania i rozmnażania w danych warunkach, ale historia życia rozwija się przez rozgałęzienia, adaptacje oraz wykorzystanie cech w nowych funkcjach. To użyteczna analogia dla idei otwartego poszukiwania, choć książka nie sprowadza biologii do prostego algorytmu. Autorzy zwracają też uwagę, że nauka i badania nad AI często są oceniane przez natychmiastowe wyniki na benchmarkach, przewidywalne zastosowanie lub zgodność z dominującymi kryteriami. Takie kryteria są potrzebne do porównywania pracy, finansowania i kontroli jakości, lecz mogą utrudniać rozwój pomysłów, które początkowo wypadają słabiej, a mimo to otwierają nowy kierunek. To jeden z bardziej praktycznych, ale też najbardziej wymagających fragmentów argumentu. Książka nie dostarcza prostego przepisu na zastąpienie recenzji naukowej czy odpowiedzialności organizacyjnej swobodną eksploracją. Skłania jednak do pytania, czy system oceny zostawia miejsce na rezultaty niegotowe, nieoczywiste i trudne do uzasadnienia językiem krótkoterminowej efektywności.
Debiut w tym sensie jest krytyką nadmiernego podporządkowania badań metrykom, a nie odrzuceniem standardów jako takich. Podsumowując,
książka będzie szczególnie wartościowa dla osób pracujących nad problemami, w których rozwiązanie nie daje się rozpisać na znaną sekwencję kroków badaczy, projektantów technologii, twórców, przedsiębiorców oraz liderów zespołów innowacyjnych.
Może też zainteresować czytelników, którzy odczuwają napięcie między formalnym zarządzaniem celami a realnym charakterem pracy odkrywczej.
Jej główną korzyścią intelektualną jest precyzyjne rozróżnienie między wykonywaniem zadań o znanej drodze a poszukiwaniem rzeczy naprawdę nowych.
Dzięki temu krytyka celów nie jest zwykłą zachętą do improwizacji. Autorzy pokazują, dlaczego w nieznanej przestrzeni możliwości wartościowe mogą być wyniki pośrednie, różnorodność eksperymentów i mechanizmy zachowywania odkrytych ścieżek.
Na tle wielu książek o kreatywności i innowacji, Why Greatness Cannot Be Planned wyróżnia się pochodzeniem swoich idei.
nie opiera się przede wszystkim na anegdotach biznesowych ani na ogólnych hasłach o odwadze. Rdzeniem argumentu są badania nad algorytmami, ewolucją i otwartą eksploracją, zwłaszcza idea novelty search. Zarazem książka ma ograniczenie typowe dla szerokich teorii. W praktyce organizacje nadal potrzebują terminów, zasobów i kryteriów odpowiedzialności. Jej największa wartość polega więc nie na nakazie porzucenia wszystkich celów, lecz na zmianie pytania. W obszarach niepewności warto oceniać nie tylko to, czy coś przybliża do obecnego planu, ale także to, czy tworzy nowe, obiecujące możliwości dalszego odkrywania. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Kenneth O. Stanley, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.